To jest podcast 12 pytań, odcinek 8, jedna rzecz i wszystko inne będzie prostsze lub nieistotne. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję książki, która bardzo dobrze wpisuje się w nurt esencjalizmu, czyli skupienia się na mniejszej ilości rzeczy naraz. I obok książek takich jak Praca Głęboka, Colo Newporta czy właśnie Esencjalista stanowi pozycję moim zdaniem obowiązkową dla ludzi, którzy są zainteresowani tematem. Tą książką jest książka pod tytułem Jedna rzecz autorstwa Garego Kellera i Jaya Papasana. Książka, która wywarła na mnie bardzo duże wrażenie i która trwale zmieniła mój taki mindset, jeżeli chodzi o robienie naraz wielu rzeczy. Zapraszam Cię do słuchania. Jaką jedną rzecz możesz zrobić, ale taką, że jak będzie zrobiona, to wszystko inne stanie się prostsze lub nieistotne? To pytanie, to można powiedzieć, jest sensem i motywem przewodni, a zarazem najczęściej pojawiającą się frazą w książce Jedna rzecz autorstwa Garego Kellera i Jaya Papasana. Trafiłem na nią przez przypadek, przeglądając katalog Empiku w poszukiwaniu jakiejś interesującej pozycji, dlatego że ze względu na fakt, iż chcę optymalnie wykorzystać czas spędzony w samochodzie, zresztą mówiłem o tym już w poprzednich podcastach, spędzam tam ponad 2 godziny dziennie, to częstą formą przyswajania wiedzy jest słuchanie audiobooków. I tak też było tym razem. Nabyłem więc tą wersję elektroniczną tej książki i przesłuchałem ją dwa, a nawet w kontekście przygotowania się do dzisiejszego odcinka podcastu 3 razy. Za pierwszym razem miałem mieszane uczucia. Książka generalnie wydawała mi się taka bardzo amerykańska, która epatuje takimi sloganami typu, nie wiem, kluczem do sukcesu jest, jedyne co musisz teraz zrobić to. Więc miałem wrażenie, jakbym wyszedł właśnie z takiego meetupu dla akwizytorów z dźwięczącym w uszach tanim jakimś motywacyjnym hasłem. Jednak było coś, co kazało mi wrócić do tej książki i ponieważ w moim takim spersonalizowanym raporcie z testu StrengthFinder przeczytałem, że żeby ufać swojej intuicji, dlatego że wynika ona z działania nieświadomej części mózgu, to postanowiłem jakby sięgnąć po tą książkę, po tego audiobooka ponownie. I tym razem, o dziwo, mój odbiór tej treści był zupełnie inny. Myślę, że dotarłem trochę głębiej i uświadomiłem sobie sens tej książki, którym według mnie jest umiejętność definiowania priorytetu i skupiania się na jednej najważniejszej rzeczy. Niby nie jest to nic odkrywczego, jednak w mojej głowie zapaliła się pewna lampka i pojawiła się taka wizja, która dała mi do myślenia, w jaki sposób mogę z powodzeniem wykorzystać treść tej książki w codziennym życiu, po to, aby uczynić to życie lepszym i osiągnąć zamierzone rezultaty. Postanowiłem przetestować tą koncepcję na sobie, a teraz chciałbym sprzedać ją Tobie, być może Ciebie także zainspiruje, podobnie jak mnie. Teraz 2 słowa o autorach. Książkę napisało 2 nieznanych mi wcześniej amerykańskich dżentelmenów. Postanowiłem więc dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Gary Keller jest amerykańskim przedsiębiorcą, ale też pisarzem i filantropem. Założył Keller Williams Realty International, jedną z największych firm w branży nieruchomości i otrzymał on też wiele nagród i wyróżnień na przestrzeni lat. Jest m.in. zdobywcą nagrody Ernst & Young Entrepreneur of the Year i finalistą konkursu dla przedsiębiorców roku. Książka Jedna rzecz stała się numerem 1 na liście bestsellerów biznesowych Wall Street Journal i Amazon, a także bestsellerem na listach bestsellerów New York Timesa i USA Today. Natomiast Jay Papasan jest amerykańskim pisarzem i biznesmenem. Wspólnie z Kellerem założyli firmę Keller Inc., będącą wydawniczą nogą firmy Kellera. I w kwietniu 2013 roku opublikowali właśnie tą wspólną książkę pod tytułem Jedna rzecz. Jak to zwykle bywa, koncepcja jednej rzeczy narodziła się zupełnie przypadkiem i była efektem jednej decyzji. Jak opisuje Keller, w wyniku konsultacji doradca biznesowy sugerował mu, aby jego firma osiągnęła zamierzone cele, to musi on zatrudnić 14 menadżerów. Intuicja podpowiedziała Kellerowi, że powinien skupić się tylko na tym jednym zadaniu i gdy już zrekrutował 14 menadżerów, to Keller zainwestował swój czas w ich rozwój. I wtedy właśnie odkrył, że najlepsze wyniki osiągane są przez nich wtedy, gdy zgodnie z jego sugestią menadżerowie skupiają się na ograniczonej liczbie zadań. I to właśnie zainspirowało go do sformułowania koncepcji jednej rzeczy. Książka zbudowana jest z czterech części. We wstępie autor stara się przekonać, że idea skupiania się na najważniejszych sprawach sprawdza się w praktyce i że można ją dostrzec na drodze do sukcesu wielu, wielu sławnych ludzi na świecie i też na drodze do sukcesu całych organizacji, które są przez tych ludzi zarządzane. Koncepcja jednej rzeczy porównywana jest do efektu domina, w którym jedna kostka jest w stanie zapoczątkować lawinę kostek, które przewracają się jedna na drugą i powodują w konsekwencji niesamowity i zdumiewający efekt. Dalej Keller udowadnia, że koncentracja na jednej rzeczy jest kluczem do sukcesu wielu ludzi i firm. I tutaj podaje przykłady takich firm i ich jednej właśnie rzeczy, czyli KFC i kurczaka, Intela i procesorów, czy Starbucksa i kawy, albo na przykład Google i jej wyszukiwarki. Dodatkowo próbuje też wzmacniać ją swoją teorię i sugeruje, że ma ona również zastosowanie w kontekście jednego najważniejszego człowieka, który pojawia się na naszej drodze. Tutaj Keller przywołał m.in. historię Walta Disneya i jego brata, który pomógł mu otrzymać posadę w studiu graficznym, dzięki czemu właśnie Walt posiadł tajniki animacji, no i stał się chyba najsławniejszym twórcą animowanych filmów. W pierwszej części książki Keller i Papasan skupiają się głównie na obaleniu sześciu mitów, które stoją na drodze do wdrożenia metody jednej rzeczy. Mit pierwszy mówi o tym, że wszystko jest tak samo ważne. Żyjemy w świecie, w którym atakowani jesteśmy setkami bodźców. Listy zadań, spraw do załatwienia generalnie przygniatają nas swoim ciężarem. I wydaje nam się, że robienie wielu rzeczy naraz jest nam potrzebne i przybliża nas do produktywności. Według autorów książki listy zadań mają jedną zasadniczą wadę. Jest na nich zbyt wiele do zrobienia, co generalnie powoduje frustrację. I kluczem do sukcesu według nich jest odnalezienie w tym całym gąszczu spraw, które są naprawdę pozornie najważniejsze, skupienie się na realizowaniu tylko jednej, tylko tych rzeczy. Pomóc w tym może świadomość zasady na przykład Pareta, rozpowszechnionej tak naprawdę przez Josepha Jurana, według której 20% czasu poświęconego na pracę generuje aż 80% efektów tej pracy. W micie drugim, który określają mianem wielozadaniowości, autorzy przytaczają dziesiątki badań naukowych, w tym na przykład badania na Uniwersytecie Stanforda, które potwierdzają mniejszą efektywność wielozadaniowości. Obliczono m.in., że nasza praca jest przerywana średnio co 11 minut. Na przełączanie się pomiędzy zadaniami tracimy też codziennie 1/3 dnia. Obecnie wiemy, że lepsze efekty przynosi skupianie się na pojedynczych zadaniach i na przykład realizowanie ich po kolei. Mit trzeci, czyli samodyscyplina. Wydaje się nam, że ponadprzeciętne wyniki osiągają głównie osoby bardzo zdyscyplinowane, takie, które potrafią metodycznie, krok po kroku realizować zaplanowane wcześniej zadania. Tymczasem, jak twierdzą autorzy, tu cytuję, sukces polega na robieniu tego, co właściwe, a nie robieniu właściwie wszystkiego. A samodyscyplina konieczna jest tylko do wyrobienia w sobie tego nawyku. Późniejsze utrzymanie tego nawyku kosztuje nas już potem dużo mniej wysiłku niż jego wyrobienie. I ile czasu potrzeba, aby wyrobić nawyk? No tutaj przyjmuje się średnio 66 dni. Taka jest koncepcja bardzo popularna. Kluczem jest zatem wytrwanie w tej dyscyplinie tylko tyle czasu, ile jest niezbędne, żeby wykształcić w sobie ten nawyk. I wreszcie mit czwarty, mówiąc o tym, że wystarczy chcieć. Bitwy z własną wolą toczymy chyba wszyscy i raz ona jest silna i niezłomna, by z kolei następnym razem opuścić nas w najmniej oczekiwanym momencie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie wystarczy po prostu chcieć? Otóż jak twierdzi w swojej książce We wszyscy moi ja, Miłosz Brzeziński, silna wola porównywana jest do mięśnia, który pracując ciężko przez cały dzień po prostu męczy się i jest przez to coraz mniej sprawny. I rodzaj i forma wypoczynku jest bardzo istotna, dlatego że pozwala na regenerację tego mięśnia, czyli naszej silnej woli. I to między innymi tłumaczy fakt, że łatwiej nam korzystać z silnej woli rano niż wieczorem. Dlatego też wiedząc o tym, wysypiajmy się, prowadźmy się zdrowo, poświęcajmy swój cenny czas na rzeczy, które są naprawdę dla nas najważniejsze. Mit piąty, równowaga życiowa. Na temat mitu o równowadze życiowej pomiędzy pracą a życiem prywatnym mówiłem już w ostatnim odcinku podcastu. Keller i Papasan potwierdzają niejako moje spostrzeżenia, dlatego że mówią o tym, że bardzo istotne są dla nich umiejętność balansowania pomiędzy różnymi sferami życia i pogodzenie się z czasowym brakiem równowagi oraz tak zwane przejście z pracy godzinowej na pracę zadaniową. I mit ostatni, szósty, obawa przed wielkością. Ludzie mają naturalny lęk przed tym, co wielkie i często utożsamiają tą wielkość wprost ze złem. To powoduje, że oni obniżają swoje oczekiwania i, mówiąc kolokwialnie, dryfują na oceanie przeciętności. Tymczasem, jak uważają autorzy, nie znamy granic swojego potencjału, dlatego trzeba mierzyć wysoko i wychodzić ze swojej strefy komfortu. Podobnie jak w koncepcji Start With Why Simona Sinka, twierdzą oni, że znalezienie tej jednej rzeczy napędzającej nas do działania i definiującej nasz taki nadrzędny życiowy cel jest początkiem drogi do spełnienia. Niejako na potwierdzenie tej teorii przytaczają kampanię firmy Apple pod hasłem Think Different, w której wykorzystano na przykład wizerunki Muhammada Aliego, Gandhiego, Boba Dylana czy Picasso, aby właśnie wzmocnić ten przekaz, że świat zmieniany jest przez ludzi szalonych, takich, którzy uważają, że są w stanie to zrobić. Obalenie tych sześciu mitów stanowi pierwszy krok na drodze do wysokiej produktywności i opartej na koncepcji właśnie jednej rzeczy. Druga część książki rozkłada na czynniki pierwsze takie decydujące pytanie, które brzmi: jaką jedną rzecz mogę zrobić, ale taką, że jak będzie zrobiona, to wszystko inne będzie łatwiejsze lub nieistotne. Sztuka skupiania się na celu i odrzucania wszystkiego, co do niego nie prowadzi, to jest bardzo istotny i ważny element i czynnik sukcesu. Nawet wielkie rzeczy zaczynają się od postawienia pierwszych małych kroków. Jak zatem zacząć? I tutaj Keller i Papasan sugerują, że pomaga w tym zadawanie sobie tego decydującego, właściwego pytania codziennie, dzięki czemu niczym kostki domina wprawimy w ruch realizację naszej jednej rzeczy. Pytanie składa się z trzech części. Teraz postaram się je właśnie tutaj przeanalizować tak dosyć szczegółowo. Pierwsza część pytania: jaką jedną rzecz mogę zrobić? Generalnie ukierunkowuje nasze działania poprzez ograniczenie wszystkiego do jednej, jedynej rzeczy. Druga część, którą wstawiamy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, informuje nas o kryteriach, jakie sobie stawiamy na drodze do osiągnięcia celu. Natomiast trzecia część, ale taką, że jak będzie zrobiona, to wszystko inne będzie łatwiejsze lub nieistotne, daje nam punkt podparcia i jest takim swoistym drogowskazem dla mierzenia efektu. Najważniejszym nawykiem, jaki powinniśmy sobie wyrobić, to jest nawyk, który dotyczy zadawania sobie codziennie tego decydującego pytania w oparciu o najważniejsze aspekty naszego życia. Tak więc warto stawiać sobie to pytanie w odniesieniu do wyzwań zawodowych, ale też spraw prywatnych czy relacji międzyludzkich. Jednak samo zadawanie sobie decydującego pytania nie jest jeszcze wystarczającym czynnikiem sukcesu. Niezwykle ważna jest tutaj kwestia poszukiwania właściwej odpowiedzi. I Keller i Papasan wyodrębniają cztery warianty pytań. Pytania proste ogólne, pytania ambitne ogólne, pytania proste konkretne i pytania ambitne konkretne. Za najlepsze pytania uważają pytania ambitne i konkretne, dlatego że dzięki nim możliwe jest wyjście ze strefy komfortu, które wymusza poszukiwanie niestandardowych, ale ambitnych rozwiązań. Jak pokazują przykłady ludzi sukcesu, rozwiązania takie muszą pochodzić z najdalszych zakamarków naszego potencjału, dlatego że wtedy możliwe jest osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. Minimum tego, co powinniśmy zrobić, kiedy szukamy odpowiedzi na ambitne i konkretne pytania, to według autorów sprawdzenie, czy ktoś nie miał podobnych doświadczeń i ewentualna ich analiza. I wtedy inspiracje do tego możemy czerpać czy z książek, czy z internetu. W części trzeciej książki odkrywamy drzemiące w nas możliwości i też poznajemy relacje pomiędzy celami, priorytetami i produktywnością. Cel życia to własne why, własne dlaczego, czyli takie paliwo napędzające do wszelkich działań i nadające mu głębszy sens, a także wpływające na poczucie szczęścia. Droga do osiągnięcia takiego celu jest tak naprawdę tożsama z drogą do osiągnięcia szczęścia. Według psychologa Martina Seligmana na szczęście wpływa 5 czynników, takie jak pozytywne emocje i przyjemności, osiągnięcia, relacje międzyludzkie, zaangażowanie oraz sens istnienia. Najważniejsze z nich to zaangażowanie oraz sens. Jasno określony cel życiowy pozwala ponadto utrzymać w ryzach obrany kierunek pomimo pojawiających się trudności, dzięki czemu jesteśmy gotowi na znoszenie takich okresowych przeciwności właśnie w imię osiągnięcia tego wyższego celu. Jak piszą Keller i Papasan, znaczenie słowa priorytet uległo pewnej dewaluacji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Samo słowo priorytet wywodzi się z łacińskiego słowa prior, czyli pierwszy, i pierwotnie używane było wyłącznie w liczbie pojedynczej, co generalnie oznaczało, że priorytet był tylko jeden. Priorytet pomaga w ukierunkowaniu działań i skupianiu się na teraźniejszości w myśl tej tezy, że przeszłość jest niezmienialna, a przyszłość jest niepewna, więc jedyne co mamy, to na co mamy wpływ, to jest ta chwila obecna. Priorytet powinien być też wyznaczany w oparciu o takie cele nadrzędne. Nasze decydujące pytanie na teraz powinno wynikać zatem z celu na tydzień, a ten z kolei z celu na miesiąc. Cel na miesiąc powinien wynikać z kolei z celu kwartalnego, ten zaś z rocznego i tak dalej, aż dojdziemy do naszego życiowego celu. Jaką jedną rzecz mogę zrobić, aby płynnie powiązać dzisiaj z jutrem? Te działania w oparciu o wyobrażenie całego procesu osiągnięcia celu to jest bardzo ważny czynnik sukcesu. Czas jest jednym z nielicznych zasobów, na które nie mamy wpływu i których nie możemy zwiększać. Wszyscy mamy go tyle samo do wykorzystania i to tak naprawdę od nas zależy, w jaki sposób nim zarządzamy, w jaki sposób spożytkujemy ten dany nam czas. Stąd właśnie wynika potrzeba uważnego dysponowania czasem i rezerwowania tego czasu na realizację najważniejszych rzeczy. I według autorów powinniśmy skupić się na rezerwowaniu czasu na 3 najważniejsze rzeczy. Pierwszą z nich jest wypoczynek, dzięki któremu mamy energię potrzebną do działania i osiągania zamierzonych rezultatów. Wypoczynek jest jak piszą autorzy, wypoczynek jest jak ładowarka dla baterii dla naszego organizmu. I odpowiednia ilość i jakość snu oraz umiejętne regenerowanie sił w ciągu dnia według nich jest najważniejszą rzeczą do zrobienia na drodze do sukcesu. Drugą rzeczą, na które powinniśmy rezerwować nasz cenny czas, to jest właśnie rezerwacja czasu na tą jedną rzecz. Skoro zdecydowaliśmy się na realizację naszej najważniejszej jednej rzeczy, no to powinniśmy przeznaczyć na nią odpowiednią dużą ilość czasu. Autorzy twierdzą, że minimalnie powinniśmy na to przeznaczyć 4 godziny dziennie, co odpowiada teorii 10 tysięcy godzin, czyli około 10 lat w drodze do osiągnięcia mistrzostwa w danej dziedzinie. Natomiast sama ilość rezerwowanego czasu nie jest czynnikiem wystarczającym, dlatego że uzbrojeni w wiedzę na temat życiowej energii, silnej woli i też takiej samodyscypliny, powinniśmy organizować sobie pracę w takich godzinach, kiedy nasza energia i silna wola są na optymalnym poziomie. A wiemy to, ponieważ umiemy wykorzystać nawyki wykształcone wcześniej według właśnie metod, które są opisane w tej książce. I trzecią rzeczą, na którą powinniśmy rezerwować czas, to jest rezerwowanie czasu na planowanie. Planowanie naszych działań jest bardzo ważne, dlatego że pozwala efektywnie wykorzystać zarezerwowany wcześniej czas na działanie, dzięki czemu możemy skupić się na tym, co jest najważniejsze w odpowiednim czasie i przy wykorzystaniu optymalnych właśnie zasobów. I czas, który rezerwujemy na planowanie i działanie, powinien być przez nas bardzo chroniony. Nie możemy pozwalać sobie na zaburzanie rezerwacji czasu. Aby być produktywni, musimy nauczyć się odmawiać. Planowanie pozwala również na bardziej taką skuteczną walkę z rozpraszaczami, dlatego że możemy przewidzieć potencjalne problemy i zawczasu się przygotować, opracowując jakieś strategie ich eliminacji. Potrafiąc definiować cele, potrafiąc określać priorytety i zwiększać tą produktywność poprzez umiejętne wykorzystanie dostępnego czasu, musimy podjąć trzy zobowiązania względem stosowania koncepcji jednej rzeczy. Pierwsze zobowiązanie, o którym piszą autorzy, polega na dążeniu do mistrzostwa, do takiego osiągania doskonałości, które powinniśmy rozumieć jako drogę, a nie sam efekt naszych działań. Traktując mistrzostwo jako wędrówkę, stajemy się jednocześnie mistrzami w kontekście przyszłości, ale też uczniami w perspektywie przyszłości. To tak opisują to autorzy. Keller i Papasan przywołują w tym miejscu zasadę opisaną przez Andersa Ericssona, potocznie zwaną zasadą 10 tysięcy godzin, według której właśnie człowiek potrzebuje około 10 tysięcy godzin, aby stać się ekspertem w danej dziedzinie. I choć ta zasada jest bywa podważana przez niektórych obecnie, to generalnie chodzi o wytrwałą praktykę i ćwiczenia, dzięki którym możemy rozwijać się na drodze właśnie do doskonałości. Drugim zobowiązaniem opisywanym przez autorów, które jest niezbędne do podjęcia, jest zobowiązanie do pomysłowości, do takiego kwestionowania i rzucania wyzwania własnym ograniczeniom. Kreatywne podchodzenie do wyzwań wymaga od nas wyjścia ze swojej strefy komfortu i takiego poszukiwania nieoczywistych, niestandardowych rozwiązań. Ponadto nowe wyzwanie wymaga innego, nowego podejścia i też nowych sposobów działania, czyli ale też nowych na przykład znajomości i często również, a może przede wszystkim, nabycia nowych umiejętności. I ostatnim zobowiązaniem jest tutaj zobowiązanie do odpowiedzialności za własne działania. Branie na siebie odpowiedzialności za działania i przyszłe efekty to jest taka rzecz najbardziej istotna, aby przybliżać się do osiągnięcia tego, na czym nam zależy. Odpowiedzialność pomaga generalnie przezwyciężyć trudności, pomaga przeanalizować rezultaty i pomaga też wyznaczać nowe ścieżki. Jak piszą autorzy, warto mieć mentora lub kogoś, kogo Dominik Juszczyk nazywa partnerem produktywności, dlatego że ktoś taki jest nieocenionym dla nas wsparciem, szczególnie w trudnych momentach. Ponadto osoby takie często też motywują nas dodatkowo do działania. Alternatywą może być też na wzmocnienie tej siły naszych zobowiązań, może być też zapisywanie celów i dzielenie się nimi z kimś, dzięki czemu według badań wzrastają nasze szanse na osiągnięcie rezultatu. Na drodze do osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów, zgodnie z tą koncepcją jednej rzeczy, stanąć nam mogą tak zwani, nazywani przez autorów, złodzieje produktywności. I autorzy tutaj wyodrębniają cztery główne przeszkody. Pierwsza z nich to nieumiejętność odmawiania. Mówienie nie to jest kluczowy czynnik, dzięki któremu możemy osiągnąć wysoką produktywność. Dlatego, że skupianie się na celu wymaga rezygnacji z aktywności, które bezpośrednio nie prowadzą do osiągnięcia tego celu. Zatem koncentrowanie się na czymś, co tak naprawdę, to tak naprawdę mówienie nie wszystkiemu innemu. I można, a nawet należy to robić z szacunkiem i empatią, pomagając w rozwiązaniu problemu poprzez zadawanie pytań, doradzanie czy pomoc w znalezieniu innej osoby, która może pomóc w tej sprawie. Jednak powinniśmy być konsekwentni i stanowczy i nie brać na siebie po prostu tego, co bezpośrednio nie prowadzi nas do osiągnięcia naszych celów. Drugim złodziejem produktywności jest lęk przed chaosem. Skupianie się na celu często prowadzi do pojawienia się pewnego chaosu w pozostałych kwestiach, w pozostałych sprawach. Należy mieć świadomość tego i zaakceptować fakt, że ten chaos jest nieodłącznym elementem skupiania się na jednej rzeczy. Przytoczony w książce cytat: jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko, cytat oczywiście autorstwa Alberta Einsteina, no on jest taką doskonałą puentą rozważań o chaosie i jego relacjach właśnie z produktywnością. Trzecim złodziejem produktywności są złe nawyki zdrowotne. Powszechnie już wiadomo i szeroko jakby dostępną, komentowaną wiedzą jest to, że złe gospodarowanie swoją energią, czyli na przykład brak snu, ignorowanie jakichś objawów choroby, niedojadanie bądź właśnie niezdrowe odżywianie mają bardzo negatywny wpływ na wyniki i prędzej czy później dadzą sobie znać i na pewno obniżą naszą produktywność. Pisał też o tym Miłosz Brzeziński w książce przytaczanej już przeze mnie kilkukrotnie We wszyscy moi ja. Dążąc do spektakularnych osiągnięć, należy wziąć pod uwagę także kwestie właściwej diety, odpowiedniej regeneracji i jak napisano właśnie w części poświęconej rezerwowaniu czasu na najważniejsze rzeczy, traktować te aspekty na równi z pozostałymi. Czwartym, ostatnim złodziejem produktywności jest brak wsparcia ze strony otoczenia. Okazuje się, że otoczenie ma na nas przemożny wpływ i ten wpływ może przybrać zarówno charakter pozytywny, ale też negatywny. Jest bardzo dużo prawdy w powiedzeniu, z kim przystajesz, takim się stajesz. Popularna stała się ostatnio teoria mówiąca o tym, że jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi najczęściej przebywamy. I w tym kontekście odpowiedni dobór osób, którymi się otaczamy, z którymi współpracujemy, nabiera nieco szerszego kontekstu. Natomiast otoczenie to nie tylko ludzie, to także miejsca, w których przebywamy, ale też przedmioty, którymi się otaczamy. Aby skupić się na realizacji jednej rzeczy, tej koncepcji jednej rzeczy, należy ograniczyć wszystko, co może w tym przeszkadzać. Także maile, rozmowy, spotkania, a także wybrać możliwie najbardziej komfortową przestrzeń dla siebie do pracy. Na zakończenie powiem tak, przesłanie książki jest bardzo proste. Wszystko, nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Pierwszego małego kroku. I to od niego powinniśmy zacząć realizację naszej takiej wizji jednej rzeczy, która jeśli będzie zrobiona, to wszystko inne będzie prostsze lub nieistotne. Treści zawarte w tej książce oraz jej przesłanie myślę nie stanowią wielkiego przełomu w literaturze o produktywności i rozwoju osobistym. Większość z aspektów przejawia się też w innych koncepcjach czy publikacjach. Wiemy przecież już, że wielozadaniowość jest generalnie nieefektywna. Wiemy, że regeneracja, dbanie o zdrowie jest konieczna, a asertywność z kolei pomaga utrzymać nasze zobowiązania w ryzach. Jest jednak coś w tej książce, co spowodowało, że sięgnąłem po nią po raz drugi, chociaż, mówiąc kolokwialnie, pierwsza z nią randka nie należała do udanych. Tym czymś jest według mnie spójność przedstawionej koncepcji jako całości, a także jej spójność z innymi tezami i teoriami prezentowanymi przez autorytety współczesnego przywództwa. Książka generalnie zainspirowała mnie do wdrożenia koncepcji jednej rzeczy w moim życiu. Zacząłem ją testować przy realizacji moich celów zawodowych i osobistych. Jakie są tego rezultaty? Pewnie o tym jeszcze Ci opowiem i podzielę się z Tobą tym za jakiś czas. Natomiast teraz zachęcam Was bardzo gorąco do lektury, bo naprawdę warto. Książka jest bardzo ciekawa, zmienia mindset, mój zmieniła i zainspirowała mnie właśnie do zmiany, której głównym przesłaniem jest mniej znaczy więcej. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Możesz to zrobić na wszystkich popularnych platformach do słuchania, takich jak iTunes czy Google Podcast. Zapraszam też do odwiedzenia mojego bloga, strony mojego bloga 12pytań.pl i do usłyszenia za tydzień. Cześć.